świat ludzkich uczuć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, Anna Kaszczyc. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Opominałam, Tomek Goska ten program realizuje. Fopa, przepraszam, Tomku. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami. Dzisiaj będziemy kontynuować temat przebaczenia, którym się zajmujemy od już chyba kilkunastu audycji. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym etapie, który trzeba przejść, żeby dokonało się w naszym życiu takie ostateczne przebaczenie doznanych krzywd. Zapraszamy do pozostania z nami do godziny 23. Zaczynamy jak zwykle od piosenki.
Świat ludzkich uczuć.
Proszę Państwa, dzisiaj będziemy kontynuować temat etapów dotyczących przebaczenia. Mówiliśmy na poprzednich audycjach o tym, że żeby dokonało się w naszym życiu przebaczenie krzywdy, czy to ze strony osób, które są nam najbliższe, czy też osób mniej z nami związanych, Warto się nie mścić, ale także nie pozwolić się obrażać. Między innymi o tym mówiliśmy w naszych poprzednich audycjach. Warto też umieć nazwać swoje zranienie, zdać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, przyjrzeć się temu. I dzisiaj będziemy mówić o kolejnym etapie dotyczącym przebaczenia.
Tu jeszcze mówiliśmy sobie ciut wcześniej o tym, że często nam przeszkadza w przebaczeniu to, co jest nas wyparte, że nie chcę się przyznać do tego, że zostałem zraniony. I generalnie tu chodzi o wstyd, o to bardzo silne w nas uczucie, z którym się wiąże często lęk albo jakieś upokorzenie, albo lęk przed odrzuceniem, bo to bywa tutaj w tej sytuacji różnie. I wtedy człowiek wchodzi w różne role, które są, albo nakłada różne maski, które są nieprawdą. Tam mówiliśmy sobie o faryzeizmie, czy o gniewie, o perfekcjonizmie, o moralnej wyższości, czy podobne różne zachowania, o roli ofiary, więc często w tych postawach kryje się wstyd z powodu tego, że ktoś mnie skrzywdził, zranił, odrzucił, w jakiś sposób wykorzystał. Mówiliśmy też o tym, że warto podzielić się tym, co przeżywam, z kimś zaufanym. I teraz, tak to trochę reasumując, zachęcamy Państwa do tego, żeby też analizować, jakby trochę technicznie mówiąc, czwarty etap przebaczenia. Wiadomo, że jest to wszystko długi proces, bardzo złożony proces. Więc tak, zaczynamy rozpoznawać szkody, które są wyrządzone nam przez niewagę i uczymy się rozmawiać o tym z kimś o dużej zdolności do empatii. Ktoś, kto nas chce słuchać, kto nas rozumie, kto na nas zwraca uwagę, komu możemy zaufać. I to jest ważne. Nie tylko Bóg, ale też człowiek. Bo ludzie niektórzy myślą sobie albo mówią, że mi wystarczy rozmowa z Bogiem i modlitwa i problem się rozwiązuje. Być może tak jest. Ale nie zawsze tak myślę, że będzie, że tylko porozmawiamy z Bogiem na modlitwie i to wystarczy. Chwilami trzeba człowieka, chwilami trzeba jakiejś obiektywnej oceny, z boku spojrzenia. Po prostu potrzebujemy człowieka też. Jesteśmy społeczni, wspólnotowi. No,
poza tym Pan Bóg działa też przez człowieka.
I teraz, kiedy rozmawiamy o tym, co przeżywamy, co z nami się dzieje, kiedy się sytuacja wyjaśnia, to napięcie emocjonalne też maleje, ono spada. Kiedy mówimy o tym, co z nami się dzieje, co przeżywamy, to co w nas jest, wychodzi na zewnątrz i traci nad nami moc. I przez to jesteśmy na prostej drodze do uzdrowienia. I teraz ten czwarty etap, który proponujemy Państwu, to należałoby zrobić taki dokładny remanent strat spowodowanych przez obelgę. Czyli sobie uświadomić, tak naprawdę, czego nie mam, czego mi zabrakło, czyli co straciłem, czego mi nie dano w życiu. Tutaj to pytanie jest szerokie, bo to można mówić w kontekście mamy, taty, rodziców, męża, żony, szkoły, rówieśników, różnych wydarzeń, sytuacji. Co zostało mi zabrane, czego nie mam, a mógłbym mieć. I teraz są to moje straty. To nie musi być też obelga. W wielu przypadkach człowiek nie może sobie poradzić na przykład z tym, że talentów nie rozwinął, że nikt mu nie pomógł ponazywać, jakie ma talenty, ukonkretnić je, nie wskazał sposobu, jak je w sobie rozwinąć, a kiedy osobą jest dorosłą, odkrywa to w końcu, jakoś będzie mógł te talenty dalej realizować, ale już nie tak, jakby mógł, gdyby wiedział o tym wcześniej. Mógł być kimś, nie wiem, sławnym, wielkim, ale nie będzie taki, bo talenty zostały zakopane, nierozwinięte. Może tak być i to wtedy wymaga przebaczenia, uzdrowienia, a człowiek na przykład może żyć złością, zgorzknieniem, nienawiścią, żalem, może być pewien żalu do rodziców albo do samego siebie i tego będzie niszczyć. To też powodów, dlaczego mamy wybaczyć, może być wiele, mówiąc inaczej przyczyn. I teraz, żeby dobrze określić poniesioną stratę, aby z nią się rozstać, ktoś może zapytać, a po co mi nazywać bardzo konkretnie stratę?
Po to, co mi to da?
Co mi to da? Po to, żeby się z nią rozstał, żebyś tą stratą nie żył. Wtedy będziesz mógł uczyć się dalej przebaczać. Myślę, że wiele osób tutaj sobie nie radzi w życiu, gdy nie godzi się ze stratą. Nie nazywa konkretnie straty, nie akceptuje tego, że tego nie ma, co mógłby mieć, albo co mu zabrano, albo w jaki sposób go poniżono, z tym się nie chce rozstać. On to ciągle przeżywa, to ciągle wraca. Ja rozumiem przeżywanie, wracanie, bo to jest potrzebne, ale jeśli ktoś cały czas tym żyje, to to go będzie niszczyć. Na przykład ktoś, kto straci bliską osobę, ktoś, kto ginie nagle albo umiera i teraz pogodzić się z tym, że tej osoby już nie będzie. A więc problem śmierci, problem żałoby, to jest też jakaś konkretna strata. Są osoby, które zapadają na depresję, na różne choroby, bo nie umieją sobie poradzić w życiu bez tej bliskiej osoby, która zmarła. Być może tu też chodzi o przebaczenie, o to, żeby się rozstać ze stratą, nazwać ją konkretnie, z nią się rozstać i uczyć się dalej żyć. Mi się o tym łatwo w tej chwili mówi, ja wiem o tym. Ale to chyba o to chodzi.
A my cały czas podkreślamy, że to jest proces tego się tak,
tak
od razu...
Tak, to jest proces. Na pewno proces.
Zrobić.
Ale to jest chyba ten kierunek. Taki może przykład najpierw, żeby to jeszcze lepiej zobrazować. Pewien kapłan opowiada o sobie, jak doświadczył właśnie tego problemu w przebaczeniu, jak ważną rzeczą jest określić jasno poniesioną stratę, by się z nią rozstać. Bo to jest ten czwarty etap przebaczenia. I on mówi o tym w ten sposób. Znaczy, może podkreśla taką rzecz. Należy precyzyjnie określić zranienie, by można było je leczyć. Bardzo konkretnie, bardzo jasno. Co to jest? Jak ono się nazywa? Otóż pewnego dnia otrzymał list od młodego człowieka, który chciał się zapisać na uniwersytet, na którym on wykładał. Był ten ksiądz profesorem. Prosił go o dostarczenie mu informacji o programie studiów, za które był ten ksiądz odpowiedzialny. I ten student zapomniał dać swój adres. Już zapisany na innym wydziale tego samego uniwersytetu, myślał albo przypuszczał, że skoro gdzieś tam na innym wydziale jest jego adres, jego dane, więc cały uniwersytet ma jego dane.
Wszyscy wiedzą.
Więc nie podał tej informacji tak dokładnie, jak się nazywa i gdzie mieszka. Więc ten profesor, ten ksiądz postanowił całkiem po prostu uzyskać dane tego studenta u sekretarza, co wydawało się takim bardzo normalnym podejściem, normalną decyzją, przedsięwzięciem. Lecz okazało się z drugiej strony, że jest to bardzo poważny problem. Ponieważ kiedy poszedł do tego sekretarza na inny wydział, by zapytać o dane studenta, sekretarz się bardzo najeżył i po nieprzyjemnym przesłuchaniu otwarcie odmówił temu księdzu profesorowi wydania żądanej informacji. Gorzej jeszcze oskarżył tego księdza o akademickie przywłaszczanie sobie studentów i wyrzucił go dosłownie z biura. Że on sobie wybiera studentów, chcąc zapytać o dane studenta. Oczywiście jest nieporozumienie niewielkie.
Taka trochę absurdalna sytuacja.
Ale może tak być. I jeszcze pod wpływem tego szoku ten ksiądz sobie nie zdawał z tego sprawy, co się naprawdę wydarzyło, ale najpierw czuł oczywiście w sobie bardzo silne oburzenie. On, profesor, wykładowca, jakiś tam sekretarz w kancelarii czy jakiś tam sekretariacie odmawia mu dania informacji plus go wyrzuca. I jeszcze go o różne sprawy oskarża, co jest oczywiście nieprawdą. Więc włożył ten ksiądz wiele wysiłku w napisanie do rektora, żeby zmusił do posłuchu tego bezczelnego, lekceważącego obowiązki urzędnika. Skończył list, pisał oczywiście go ze zjadliwością, z wielką złością, gdy do pokoju wszedł jego kolega, współpracownik, też jakiś tam profesor, wykładowca. Miał jakąś sprawę. No i opowiadam mu o jego porażce. Kolega go wysłuchał uważnie i zapytał go prosto z mostu. Wydajesz mi się bardzo zirytowany. Zastanawiam się, jaki to wrażliwy punkt sekretarz dotknął, jakiego punktu wrażliwego dotknął sekretarz w tobie. To pytanie oczywiście bardzo trudne, jakby prosto w serce. Na pierwszy rzut oka wydawało się ono niewłaściwe, jeśli nawet nie impertynenckie. A tymczasem po zastanowieniu się pozwoliło ono dla tego księdza odkryć dwie rzeczy. Sekretarz podważył jego uczciwość zawodową, bo sobie chce przywłaszczyć studentów, obudził również w nim stare cierpienie, o którym sądził, że już dawno zapomniał. I kiedy sobie to uświadomił, chodzi o te konkretne przyczyny swojego oburzenia, to to spowodowało niesamowite skutki w nim. Po pierwsze, ku jego wielkiemu zdziwieniu, złość i uraz zniknęły do tego stopnia, że już nie miał ochoty wysyłać tego listu do rektora. I stawia takie pytanie, jak mogła się we mnie dokonać tak nagła zmiana? I on tak to tłumaczy. W momencie przykrego incydentu miałam wrażenie, że cała moja osobowość została poddana wątpliwości. Profesor nieuczciwy. Przywłaszcza sobie studentów, wybiera. Potem w dalszym ciągu zrozumiałem, że sekretarz poddał wątpliwość tylko część mnie samego, moją uczciwość zawodową, a nie to, że on jest w ogóle nieuczciwy. I to odkrycie pozwoliło mu na nowo spojrzeć na jego zranienie. I po pierwsze ukazało mu się ono mniej straszne, po drugie odkrył, że jego wzburzenie pochodziło mniej z niedawnej sprzeczki z sekretarzem, a bardziej z sytuacji przykrej, której jeszcze nie uregulował, a miała ona miejsce dawno temu w przeszłości. Odezwały się stare rany. I kiedy ponazywał to zranienie i co z czego wynika, zrozumiał, że może wybaczyć. Właśnie, dlaczego? Bo nazwał konkretnie, precyzyjnie zranienie. Nazwał konkretnie przyczyny, z czego one wynikają. Z czego wynika zranienie, jakie jest tego źródło. Więc mógł wtedy coś z tym zrobić, mając wiedzę i świadomość. Na razie może tyle.
I za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeszcze tylko zanim piosenka, to przypomnę numery kontaktowe do naszego studia 509 056 590. Na ten numer można wysłać SMS-a. Numer skrzynki, numer komunikatora gadu-gadu 308-6701, a numer do naszego studia 644-65-55-25.
Slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. Jewel of a pearl makes you whole insane. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad I'm body slam your lover down. Fill him with regret. Who knows what they end will be?
Ludzkich uczuć.
Mamy SMS-a od słuchaczki, zdaje się. Pożegnanie ze stratą, ale ja chcę pamiętać. Straciłam ukochaną osobę, ale wciąż kocham i pamiętam.
A to się nie wyklucza. Dlatego, że by określić jasno poniesioną stratę, to czego doświadczyłem, co mnie boli, to trzeba to pamiętać. Więc tu może być taki klucz, albo taka może pułapka, która prowadzi w niewłaściwym kierunku, że przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Żeby przebaczyć, trzeba dobrze pamiętać. Co przebaczyć? Nazwać konkretnie zranienie albo poniesioną stratę. A to, że są osoby bliskie, które odchodzą, bo umierają, to będzie moja córka, mój syn, żona, mąż, tata, mama, to ja mogę o nich pamiętać do śmierci. Ale to nie wyklucza, że godzę się z ich śmiercią, akceptuję ich odejście i uczę się dalej żyć, mimo tego, że odeszli. To jest inna sytuacja niż na przykład osoba, która nie godzi się ze śmiercią osoby bliskiej, bardzo przeżywa, bardzo rozpacza i ten proces ciągle trwa rok, dwa, trzy, pięć i to człowieka tak naprawdę zabija, bo ten człowiek sobie nie może poradzić w życiu bez tej osoby, która odeszła. Tu jest wtedy problem. Oczywiście dajmy sobie czas na przeżywanie, na żałobę, ale jeśli ktoś tym trwa długo, to nie jest to dobre. Tu jest jakiś problem i wtedy trzeba byłoby to, myślę, że w jakiś sposób analizować. Przebaczyć to znaczy dobrze pamiętać, co przebaczyć. To na pewno.
No właśnie, zdarzają się w naszym życiu takie sytuacje bardzo bolesne, kiedy ktoś nas krzywdzi i całe wydarzenie, które temu towarzyszy, cała ta otoczka, zdaje się dominować nad samą krzywdą.
Tak, i tutaj czytałem taki artykuł psychologa Martina Seligmana i też on jest cytowany niekiedy w różnych książkach. On właśnie mówi w ten sposób, że bardziej zranionym jest się przez własną interpretację nieprzyjemnego wydarzenia niż przez samo wydarzenie. Bywa, że my wyolbrzymiamy to, co się wydarzyło i tak to boleśnie przeżywamy, że na podstawie tych naszych uczuć i tych naszych zranień, które są w nas wyolbrzymione albo są może zbyt emocjonalne, wyciągamy wnioski, jak wielką krzywdę mi wyrządzono. I chwilami dopiero jak się z drugą osobą porozmawia, okazuje się, że ta osoba zraniona wyolbrzymia problem, przesadza po prostu. Więc tutaj na to też warto spojrzeć z tej strony odnośnie przebaczenia. Bywa też i tak, że niekiedy ludzie biorą na siebie odpowiedzialność za wszystko. Nawet za to, za co nie są odpowiedzialni. I winę biorą na siebie, a nie powinni brać. Albo czują się winni, czy mają fałszywe poczucie winy, albo dźwigają na sobie różne ciężary, a tak naprawdę wiele wydarzeń nie do nich należy, żeby je rozwiązywać. Mówię to w kontekście ludzi, którzy mają taką tendencję bycia ofiarą, brania za innych odpowiedzialności. Im jest też trudno później wybaczać, bo oni żyją w pewnej iluzji, ponieważ prawda o pewnych wydarzeniach pokazuje, że człowieku, to nie są twoje sprawy, ty za to nie odpowiadasz, to nie jest twoja wina. A człowiek na przykład żyje w tej iluzji ileś lat, że jemu się wydaje, że to jest jego wina,
Tak się stało, bo to...
Tak, i ciągle odżywa w nim poczucie winy, ciągle się modli o przebaczenie, ciągle czuje się w jakiś sposób gotowy do tego, żeby dokonać ekspiacji, wynagrodzenia, ciągle czuje dług, ciągle przeprasza. I ktoś może się dziwić, że dlaczego ten człowiek tak się zachowuje, nie robi z siebie taką ofiarę. A dlatego, że on ma niewłaściwe spojrzenie na rzeczywistość, albo wyolbrzymia. W tym sensie, że bierze na siebie na przykład jakieś tam problemy, wydarzenia, które miały miejsce, albo przesadza z krzywdą, jaką mu wyrządzono. To bywa oczywiście różnie, ale to, ta myśl jest, wydaje mi się, że ważna w tym momencie. Czy przypadkiem chwilami samo zranienie nie jest takim problemem, jak moja własna interpretacja nieprzyjemnego wydarzenia? Ale takie pytanie sobie też warto postawić, myślę, w tym momencie. I teraz często takie osoby, które mają tendencję do wyolbrzymiania, mogą używać takich na swój własny temat określeń jak jestem wyłączny, jedyny albo postępuję ciągle tak samo źle. Warto tu się wsłuchać w taki mój wewnętrzny dialog, kiedy doświadczam zranień, trudności, problemów, niepowodzeń, kiedy jestem upokorzony. Co ja wtedy o sobie mówię? Jak ja wtedy się czuję sam ze sobą? Co ja o sobie wtedy myślę? Są takie osoby, które są upokorzone, zranione i tłumaczą sobie, to jest moja wina, to jest wszystko przeze mnie. Bo gdybym był lepszy, doskonalszy, to by tego nie było. Na przykład niekiedy dzieci nie uczą się, a rodzice czują się winni za to, że mają ich dzieci złe oceny. Albo kiedy syn czy córka robi coś złego, rodzic czuje się winny za to, że oni coś złego zrobili. Biorą to od razu wszystko do siebie. Bo to jest nasza wina, bo źle wychowujemy. Tak wcale nie musi być. A więc jestem sprawcą ciągłym. To jest wszystko przeze mnie. Jestem ciągle wyłączną osobą, która sprawiła to zło, czy to zranienie, czy krzywdę, jedyny i tak dalej. Powtarzam to pytanie, myślę, że ono jest ważne. Jak zachowuję się, co czuję, co przeżywam, jak myślę o sobie, jak na siebie patrzę od wewnątrz, kiedy jestem zraniony, skrzywdzony, wykorzystany, w jakiś sposób dotknięty przez kogoś. Czy znam swoją wartość? Czy wiem o tym, że mam prawa do własnych praw? Czy znam swoją godność? Że poczucie własnej wartości mierzy się moim osobistym spojrzeniem na mnie samego od wewnątrz. Ktoś może mnie bardzo ranić, a ja to wszystko biorę do siebie dosłownie. Co może być w ogóle nieprawdą? Czy mam dystans do różnych rad, krytyk, uwag i je sam w sobie oceniam? Jeśli one są słuszne, podziękuję. Słuchaj, za te rady bardzo Ci dziękuję, za tę krytykę. Ona jest bardzo bolesna, ale jest to prawda o mnie. Taki rzeczywiście jestem. Ale chcę to zmieniać, nie? A niektórzy nie mają dystansu. Albo się z krytyką utożsamiają, albo krytykę totalnie odrzucają. Dwie skrajności. I to pokazuje niską samoocenę. To może być taki problem niektórych osób. I chwilami się dziwimy, że komuś nie można nic powiedzieć. Od razu reaguje agresją, złością,
wszystko
buntem.
Urasta do nie wiadomo jakich rozmiarów.
Tak, i wyolbrzymia. Ciekawe, dlaczego on tak wyolbrzymia daną sytuację. Dlaczego? Nie wiem, ale to warto siebie na przykład tutaj zapytać, czemu tak się zachowuje na przykład. To upodobanie sobie, mówię tu o osobach, które lubią, nie wiem tego, ale grają rolę ofiary. Są takie osoby, które robią z siebie często ofiarę i taka postawa na pewno nadczerpnie ich siły. Można to nazwać inaczej samobiczowaniem się. Dlaczego bierzemy często na siebie dużo różnych rzeczy, dźwigamy na sobie ogromne ciężary, kamienie na własnych plecach, które nie są nasze, do nas w ogóle nie należą, a my to dźwigamy wiele lat. Tutaj często żony alkoholików, albo mężowie żon, które są winne różnym rzeczom w domu, a oni biorą wszystko na siebie. Gdybym więcej zarabiał.
Tak zwani wieczni męczennicy.
Na przykład. To bywa naprawdę bardzo różnie. Podobnie dzieci, kiedy są konflikty w rodzinie, ile razy dziecko bierze wszystko na siebie, a potem żyje w tym poczuciu winy przez ileś lat. Taką pamiętam rozmowę sprzed kilkunastu tygodni, gdzie właśnie komuś to mówię, a ktoś tak mówi o sobie, jak postrzega swoje życie. Ja mówię, słuchaj człowieku, 90% tego, co się wydarzyło w Twoim życiu, nie jest Twoją winą. Patrz na mnie jak na zjawisko z kosmosu. Mówię, to jest niemożliwe, proszę księdza. Ja mówię, no możliwe, no to co mówisz, co się wydarzyło w Twoim dzieciństwie i później, to nie jest Twoja wina. To wynika z błędów w rodzinie, z tego, co się wydarzyło w domu, z pewnych postaw rodziców. I Ty siłą rzeczy musiałeś tego dotknąć, doświadczyć.
Musiałeś pojawić tego konsekwencje.
Dokładnie. I teraz ponosisz tego skutki. Oczywiście to, co teraz robisz dobrowolnie i świadomie, jest Twoją winą. Ale gdyby sięgnąć podłoża, głębi, przyczyn, to mówię, 90% wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu, nie wynika z jego winy. On teraz ponosi skutki tego, co było kiedyś. Jeśli będzie chciał to ponazywać, uporządkować, oddać Panu Bogu, nad tym wszystkim pracować, oczywiście, że tak, będzie mógł to zrobić. I za to ponosi odpowiedzialność. Za te wszystkie zranienia i skutki, jakie są w nim, on ponosi odpowiedzialność. Często też bywa tak, że człowiek nie chce za te skutki z przeszłości, wynikające z błędów na przykład wychowawczych czy z błędów dorosłych, wziąć za nie odpowiedzialność i nad nimi pracować. I mówi, to nie przeze mnie, to przez rodziców, temat
taki już jestem.
Taki już jestem i taki pozostanę. To jest wina tamtych pokoleń. Koniec. No wiadomo, że to jest podejście bardzo wygodne, bardzo egoistyczne, tak naprawdę te osoby niszczące, ta osoba się nie będzie rozwijać. To też jest jakaś rola ofiary tak naprawdę. I teraz to samo biczowanie się jest taką złą radą i ona przeszkadza, ta postawa, w postępowaniu na drodze przebaczenia. I żeby wyjść z takiego marazmu, tutaj możemy mówić o pewnych ćwiczeniach, o pewnych radach, propozycjach. Jak wychodzić z takiej roli ofiary? Żeby na tą postawę spojrzeć też pozytywnie, twórczo, że ja coś mogę z tym zrobić. Bo ktoś załóżmy, ktoś nas słucha w tym momencie i ktoś powie tak, o, łatwo księdzu mówić o tym wszystkim, a na przykład ja taki jestem, albo tego doświadczyłem i rzeczywiście mam taką postawę w życiu, że ustępuję, nie walczę o swoje, nie mam granic, nie znam swojej godności, swojej wartości, swoich praw, boję się odzywać, jestem zniewolony silnym lękiem, uzależniony od kogoś tam, kto jest silniejszy ode mnie osobowo i nie umiem się postawić, zachować pewną prawdę i pewne granice. Mi się to łatwo mówi, ale to jest oczywiście walka i to nie jest takie wszystko proste. Ale ta postawa ofiary uniemożliwia przebaczenie tak naprawdę. I teraz jak podejść, albo jak się uczyć wyjść z takiej postawy ofiary? Taka pierwsza sprawa, pierwsze pytanie, pytanie. Co straciłeś? Czyli zbadaj, która część została porażona, która część ciebie została skrzywdzona. Część, nie cały ty. Tylko część. To jest ważne. Jakie twoje wartości zostały zaatakowane lub wyszydzone? Albo jakie oczekiwania lub jakie marzenia zostały nagle zniweczone? Jakie? Ponazywaj konkretnie. Bardzo wiele osób o niskiej samoocenie, jeśli coś straciły, zostały w jakiś sposób zniszczone, to one się z tym zranieniem utożsamiają. I to jest błąd. Bo nie wszystko w nich jest złe, nie wszystko jest stracone. Nie wszystko jest stratą. Nie wszystko. Konkretnie co? Dla przykładu niektóre wartości, które mogły ponieść szkodę. Na przykład odnośnie osób. Szacunek dla siebie. Mogłem stracić szacunek dla siebie przez zranienia, które mi zadano. Albo moja reputacja została zniszczona. Albo straciłem ufność w siebie. Albo wiarę w siebie. Albo straciłem wiarę w drugiego. Nie warto mieć przyjaciół. Nie warto wierzyć komukolwiek. To też jest nieprawdą. Przywiązanie do swych bliskich. Straciłem więź, łączność z rodziną. Jest to strata bardzo bolesna. Albo straciłem mój ideał życia. Jasny cel mego życia. Poprzez ranienie i krzywdę albo trudności. Albo chęć bycia szczęśliwym. Czy jest w ogóle szczęście? Czy warto go szukać? A co to w ogóle jest?
Skoro mi się nic nie udaje.
Tak. Albo walory fizyczne. Wypadek. Byłem wysportowany, silny, a nagle to wszystko się zmieniło. Nie jest takie to proste. Straciłem zdrowie. Albo piękno. Albo mój status społeczny. Byłem dyrektorem kimś bardzo ważnym. Pojawiła się afera z różnych przyczyn, a teraz jestem nie dyrektorem, zwykłym szarym pracownikiem. Jak odbudować w sobie tą reputację? Jak się z tą stratą rozstać? Zaufanie do autorytetu. Nie ufam autorytetom. A więc ponazywać konkretnie zranienie albo potrzeba dyskrecji. Nikomu nie można zaufać. Wszyscy gadają, plotkują. Wszyscy mówią. Nikt nie trzyma tajemnicy. Albo podziw dla tych, których kochasz. Czy podziwiasz swoją rodzinę, swoich rodziców? A może właśnie przez zranienia, które ci zadano, straciłeś do nich zaufanie i nie podziwiasz ich, a wręcz ich nienawidzisz, nie kochasz. Też wynika z czegoś, że tak się zachowywali. Niemniej jednak nie chodzi o to, żeby ich usprawiedliwiać, ale żeby ich lepiej zrozumieć. To będzie jeszcze kiedyś w przyszłości ten temat poruszony w przebaczeniu, żeby rozumieć winowajcę. Więc albo poczucie honoru. Czy masz swój własny honor, że kiedy dajesz słowo, to go dotrzymujesz? A dzisiaj w wielu przypadkach u ludzi słowo nic nie znaczy. Mówią, ale słowa nie dotrzymują. Bo ktoś mówił i słowa nie dotrzymał, więc nie warto mieć swój własny honor. Dla przykładu. Pierwsze pytanie, powtarzam, co straciłeś? Jakie twoje wartości zostały zaatakowane lub wyszydzone? Jakie oczekiwania lub jakie marzenia zostały nagle zniweczone? Nie ty cały, tylko co konkretnie w tobie?
I z tym pytaniem na chwilę państwa zostawiamy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. Thank you.
świat ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy, ale zanim to zrobimy, to jeszcze mamy dla Państwa książkę. Dzisiaj taka książka skierowana do Pani. E-mail od Pana Boga do kobiet. To jest książka, która daje szansę, żeby zalogować się w sercu Pana Boga i rozważyć rzeczywiste, codzienne problemy, przed którymi stykają się chyba wszystkie kobiety. Ta książka pozwala stwierdzić, że nie jest się samą i że Bóg jest prawdziwy. Zapraszam, można do nas napisać swoje dane kontaktowe na numer 509-056-590 i pod koniec audycji książka do kogoś z Państwa trafi. Wracamy do rozmowy. Jak już sobie odpowiemy na takie pytanie, to co dalej?
Tu sobie jeszcze pozwolę trochę wrócić do tej roli ofiary. Żeby lepiej zrozumieć sens słów, wyrazów, wyłączny, jedyny i ciągły. I tutaj trzeba byłoby się wsłuchać w taki mój wewnętrzny dialog, który prowadzę sam ze sobą, jeśli doświadczam zranienia, krzywdy, porażki. Ja też mogę sam siebie ranić. Ja sam mogę też popełnić dużo różnych błędów w życiu i będzie mi na przykład z tym źle. I też trzeba się z tym zmierzyć, by sobie wybaczyć. Też będziemy kiedyś o tym mówić, że tak naprawdę przebaczenie się zaczyna od samego siebie. A dopiero później wybaczamy innym. Są ludzie, którzy potrafią świetnie wybaczać innym, ale nie sobie. Albo odwrotnie, będą sobie wybaczać, ale nie innym. To są wszystko postawy fałszywe. Bo jeśli ktoś naprawdę sobie wybacza, to wybacza innym. Są osoby, które Bogu nie wybaczają. Są osoby, które nie chcą się wyspowiadać, bo uważają, że Bóg im nie wybaczy tego, co zrobili źle. Dramat tych ludzi, jakieś wewnętrzne rozdarcie. Te słowa, wyłączne, jedyne i ciągłe, mój wewnętrzny dialog, kiedy mi coś nie wychodzi, albo kiedy doświadczam ataku innych, albo ktoś mnie krzywdzi. Osoby, które wchodzą w taką rolę ofiary, mają tendencję do potępiania siebie w sposób całkowity i radykalny. Jakby cierpiał taki człowiek na jakąś wrodzoną wadę. Są takie osoby, które mówią sobie, wie ksiądz, wydaje mi się, że jestem jedną wielką wadą, defektem, jestem nieudany. Niby mnie rodzice urodzili, niby mam wszystko w porządku, ale mam wrażenie, że coś...
Jestem inny od wszystkich.
Odstaję od reszty. Coś jest nie tak. Zawsze byłem niezręczny, albo zawsze byłem niezdolny. Tak mi tuż ludzie mówią o sobie. Mam wrodzoną wadę, defekt. Jakby taki człowiek uważał od razu, jeśli tak mówi, że jest właściwie przegrany. No bo on siebie już na starcie przekreśla. Warto byłoby takim ludziom choćby pokazać taką rzecz. Zrobiłem błąd, który ogólnie biorąc jest do naprawienia. Zrobiłeś błąd, postąpiłeś źle, ale ty cały nie jesteś zły. A po drugie, takie osoby przypisują sobie całkowitą odpowiedzialność za winę. Ofiara bardzo często, gdy doświadcza zranienia, krzywdy, bierze wszystko na siebie. Nie potrafi tak jasno, precyzyjnie określić, co jest jej winą, a co jest winą innych. To, co ja zrobiłem źle, a to, co zrobili źle inni. To trzeba ponazywać, oddzielić. To nie jest to samo, albo do jednego worka wszystko wrzucamy. Taka ofiara powie tak, tylko ja jestem odpowiedzialny za to nieszczęście. Gdybym była lepszą żoną, gdybym lepiej gotowała, gdybym była często uśmiechnięta, gdybym, albo mąż, albo dzieci, tak. A więc biorę wszystko na siebie. Taka osoba myśli, że to od niej wszystko zależy. A nie jest to prawdą, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Jesteśmy uwikłani w różne doświadczenia, w których bierze udział też wiele osób, a nie tylko ja. I w końcu taka ofiara widzi siebie jako wieczną ofiarę losu. Tylko mnie się to zdarza. I takie myślenie o sobie staje się samoprzepowiednią, która się spełnia. Skoro tak o sobie myślę, że tylko mnie się to zdarza, to rzeczywiście tylko tobie to się zdarza. No bo tak o sobie myślisz. Ta osoba się często uskarża na los, na życie, na rzeczywistość. Nie chce żyć. Mogą przyjść myśli samobójcze, depresja i załamania, i zaburzenia psychosomatyczne. A przecież można powiedzieć, to jest tylko jakaś tam okoliczność, jakiś zbieg przejściowy okoliczności, jakieś wydarzenie konkretne, które miało miejsce, ale nie wszystko jest złe. Więc problem ofiary jest to problem utożsamiania się ze zranieniem, a trzeba je bardzo konkretnie nazwać precyzyjnie i z nim się rozstać, żeby dalej móc przebaczać. To tak trochę jeszcze o tym szerzej mówię, ale wchodzimy teraz w ten drugi etap. Jak pomóc sobie, żeby wychodzić z takiej roli ofiary? Żeby uczyć się być osobą odważną, konkretną, jasną, asertywną, która zna swoje granice, zna swoją wartość, godność, która nie boi się siebie jasno wyrażać, która też umie przyjąć krytykę, o nią poprosić, ale też ma do niej dystans. Jeśli się z uwagami, radami zgadza, przyjmuje. Jeśli się nie zgadza, odrzuca. Czegoś nie rozumie, pyta albo prosi o pomoc. Więc chodzi o taką osobę, która dojrzewa, która staje, powiem, może niewłaściwe słowo, w cudzysłowie, normalna, czyli dojrzała. Wydaje mi się, że każdy z nas na jakiejś tam płaszczyźnie ma braki i potrzebujemy ciągle pracy i ciągle dojrzewamy tak naprawdę. Więc w tym kontekście można mówić, że nie ma osób dojrzałych w pełni. Dojrzewamy cały czas, tak żeby może każdego pocieszyć, że każdy ma jakiś problem i nad czymś trzeba ciągle pracować. Dobra, to jest ten drugi moment. Jeśli określimy i nazwiemy konkretną stratę, którą sobie uświadomimy i że to nie cała moja istota została znieważona, tylko część mnie samego, to warto to sobie jasno, bardzo konkretnie uświadomić, albo nawet mówić, wprost mówić na głos. To nie cała moja istota została porażona, ale to moja na przykład reputacja doznała uszczerbku, ale nie cały ja. Żeby się nie utożsamić z krzywdą, ze zranieniem, albo na przykład ze stratą. Nie zdałem matury. Jestem do niczego. Jestem zero. Jestem nikt.
My mamy taką ciągłą tendencję do uogólniania, prawda?
Tak. I to jest błąd. Oczywiście pięknie i dobrze, jeśli ktoś z boku powie ci o tym. Człowieku, no źle myślisz o sobie. To nie jest prawda o tobie. Bywa, że wtedy człowiek się obudzi w tym niewłaściwym myśleniu. Ale nie zawsze tak jest.
No, stracimy na przykład kogoś i wydaje nam się, że już nikogo nie mamy.
Kiedyś... Ale to nie jest prawda.
No właśnie.
Nawet jeśli zabraknie ludzi, bo ktoś może zapytać z radiosłuchaczy, no dobrze, a jak nie ma tych ludzi? Jest Pan Bóg. Jest Ewangelia, jest Jezus. On to ci powie, pokaże twoją godność. Czytasz Ewangelię, słuchasz jej, to zobaczysz tam też własną godność. Zobaczysz, że Jezus pochyla się nad tobą. Wychodzi do ciebie, wychodzi do grzeszników, do ludzi słabych, samotnych, ubogich, chorych. No a ty kim jesteś? No właśnie taki, jak każdy z nas. A więc jest Jezus, przynajmniej Jezus. Nie tylko Jezus, przynajmniej Jezus. Wydaje mi się, że dla osoby wierzącej jest to wielki fundament i wielka nadzieja i ostoja. Też nie jest to łatwo zobaczyć. Bo wiele osób właśnie odrzuconych, skrzywdzonych uważa, że też Bóg ich odrzucił. Uważają ci ludzie, że Bóg ich nie kocha i nie interesuje.
I to jest znowu to uogólnianie.
Oczywiście, że tak. I znowu błędne koło. Jestem defektem Pana Boga. No Panie Boże, Ty mnie stworzyłeś? Takie arcydzieło? Rzeczywiście. Wieczna ofiara? Wieczne popychadło? Niedorajne i tak dalej? Ty mnie takiego stworzyłeś? Ty, Panie Boże, takiego Pana Boga nie chcę. Właśnie, a może ciebie takim stworzono? Kwestia ludzi, a nie Pana Boga. Często właśnie tłumaczymy te problemy Bogiem. To pytanie znowu się rodzi, jaki ty masz obraz Pana Boga? Kto ci taki fałszywy zaszczepił w sercu obraz Pana Boga, taką karykaturę? Kolejny problem, kolejne pytanie. Pytanie o dom, o rodzinę. To nie są pytania łatwe, one są ważne. Nie zawsze sobie je stawiamy. Czy obraz Pana Boga we mnie, Boga kochającego, pokrywa się z obrazem Biblii? Możemy mieć obraz Boga zupełnie inny. Na podstawie doświadczeń ludzkich bywa taka pokusa, żeby Boga uczłowieczyć, żeby Go zamknąć w takich ludzkich pojęciach, a Bóg jest zupełnie inny. Powiemy święty, czyli inny. Człowiek nie jest święty. Człowiek jest ludzki, Bóg jest święty. Człowiek staje się o tyle święty, o ile się na miłość Boga otwiera. Bóg może nam dać łaskę, swoją miłość, czyli świętość. My jej nigdy nie znajdziemy na ziemi, bo jej nie ma. Świętości na ziemi nie ma. Świętość jest w Bogu. Znowu kolejny temat szeroki.
Trochę odpływam.
Ale tak na marginesie, tak. Dobra, i teraz to, co powtarzam, to ważne zdanie. Pewnie cała moja istota została porażona, ale tylko część mnie. Na przykład moja reputacja, moje poczucie humoru, dyskrecja, zaufanie do autorytetu, społeczny status, zdrowie, piękno, walory fizyczne, moje włosy, albo mój brzuch, konkretnie, albo moje nogi. Może to piękna kobieta urodzi dzieci. Nie zawsze tak jest, że jest później szczupła i zgrabna. Może wrócić, może nie wrócić. Nie. No i teraz na przykład, nie? Już tego nie będę powiadał. Albo ufność do siebie, albo wiara w drugiego czy w siebie. To konkretnie. I teraz co z tym zrobić? Jak nad tym pracować? Jak to zmienić? Więc żeby się z tym nie utożsamić, że cały taki jestem, cały nie wierzę w siebie, no wtedy jeśli takie jest podejście, to automatycznie ja nic nie mogę zrobić. Żadne moje decyzje, przedsięwzięcia...
Jedna wielka bezradność.
Tak. W telewizji, bo tak zacząłem o tym mówić, był taki wywiad, świadectwo kobiety, która była ofiarą gwałtu. I ona powiedziała w ten sposób: jestem zgwałcona, ale nie jestem upodlona. Innymi słowy, ona mówi w ten sposób: rdzeń mojej istoty pozostaje zdrowy i nienaruszony. Mimo gwałtu nie straciła możliwości uzdrowienia siebie. Jest to właściwa postawa kobiety, która mówi konkretnie: zraniono mnie, skrzywdzono, ale ja sama nie jestem skrzywdzeniem, nie jestem zranieniem. Nie jestem zerem, nie jestem nikim, bo wiele osób by tak chciało na przykład uczynić i wiele osób tak robi. Że taką kobietę później się poniża, odrzuca, przekreśla, bo zaistniała taka sytuacja, nie? Mówiąc trochę inaczej, dajmy każdemu szansę. Na razie tyle, idziemy później dalej.
Za chwilę wrócimy.
Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, so you check your chains. Dressed up like a car crash. The wheels are turning, we're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh now, is that what it is? You stumble out of a hole in the ground, a vampire or a victim. It depends on who's around. You used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk show host. You look through me, and if you talk, it's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing. You can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you listen, I can call. And if you jump, it's a sweet fall. And if you shout, I'll only hear you.
Wracamy do rozmowy na temat przebaczenia. Z tym przebaczeniem mamy dużo problemów. Piszą do nas słuchacze. Pani Ewa napisała na przykład, że no dobrze, ale jak sobie wytłumaczyć, kiedy dorosłe już dzieci nie chodzą do kościoła? To bardzo boli, bo przecież one wzrastały w wierze i nie brakuje ich w kościele.
Nie wiem. Temat może być bardzo złożony i tak pewnie jest. Z jednej strony warto mówić, gdybym ja był rodzicem w tym momencie, gdyby moje dzieci przestały do kościoła chodzić, a tak jak potrafiłem, tak je wychowywałam też w wierze, a one jako osoby dorosłe odchodzą, to nie musi być tak, że ja jestem winny wszystkiemu jako rodzic. Ale też wydaje mi się, że trzeba jasno powiedzieć im, co myślę, jak uważam. Natomiast oni jako dorośli biorą za swoje czyny odpowiedzialność. Odwołać się do sumienia, do chrztu, bo z niego wynika moje powołanie do świętości, życie Panem Bogiem i konsekwencja. Nawet bym powiedział tak trochę mocniej, że człowiek prymitywny to jest taki, który oddziela życie od wiary. Bo człowiek, który żyje głębią, to on wie o tym, że życie wiarą wiąże się z czynami, a wiara bez czynów jest martwa. Czyli można mówić, że wierzę, a nie żyć tym, w co wierzę, to jest to sprzeczność. Też można mówić odwrotnie, że mogę praktykować, być religijny i bardzo pobożny, ale w sercu być pustym i nie kochać Pana Boga, bo jest to na przykład wszystko na pokaz. Tak też może być, więc to są dwie skrajności, a wiadomo, że chodzi o miłość do Boga. Jest to pytanie o miłość do Boga. Jeśli moje dzieci nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się, nie modlą się, nie chodzą do Komunii Świętej, to znaczy, jedno z pytań, jaka jest ich miłość do Boga, albo jak oni Boga pojmują, albo jak na Niego się otwierają. To już nie będę w to wchodził, ale myślę, że nie zawsze jest tak, że to jest wina rodziców. Okoliczności, sytuacje, studia, życie, rówieśnicy, środowisko. Życie bez Boga jest łatwe. Tak po ludzku jest bardzo łatwe, ponieważ sobie sam różne wymagania stawiam, bądź je zmieniam. Nie ma Ewangelii, nie ma prawa naturalnego, nie ma tykologu, więc jest tak wygodnie żyć. Ale to tylko do pewnego momentu jest tak wygodnie. Bo kiedy przyjdą problemy, trudności, a nawet chwila śmierci i mierzenie się z sobą i z wiecznością, takie przyjdą kiedyś pytania w człowieku, na pewno się pojawią. Wtedy może być ciężko. Niemniej jednak warto się modlić za swoje dzieci, prosić Pana Boga o łaskę, o pomoc, wzywać aniołów stróżów o opiekę i świętych, żeby zechcieli się otworzyć czy swoje serce na miłość Pana Boga. Bóg zawsze przychodzi z pomocą człowiekowi, zawsze. Nigdy człowieka samego nie zostawi. Jest warunek, otwartość woli na miłość Pana Boga. Moja decyzja, mój wybór i że chcę Pana Boga poznawać, chcę Go szukać. To człowiek prędzej czy później Go pozna i będzie Go doświadczał. Ale bez tej decyzji Bóg nie może nic zrobić. Stąd to pytanie Jezusa, jeśli chcesz, powie człowiek, chcę. No to chodź, ale jeśli chcesz. Proszę nie brać do siebie wszystkiego. I tutaj ten drugi moment, jak wychodzić z tej roli ofiary. Tutaj powtórzę taką rzecz, znaczy takie sformułowania. Ja może czepiam słówek w tym momencie, ktoś tak może z boku słuchając myśleć. Ale robię to celowo trochę, żeby pokazać różnicę. I może to komuś pomoże. Otóż, takie sformułowanie. Zostałem znieważony, zostałem zraniony, zostałem skrzywdzony. A inne sformułowanie. Jestem znieważony, jestem zraniony. Czy to jest to samo? Zostałem znieważony i jestem znieważony. Wbrew pozorom nie ma żadnej różnicy. Czy powiem tak, czy siak, to jest wszystko to samo i wiadomo, o co chodzi. Jeśli osoba jest świadoma tego, uporządkowana, czy powie tak, czy tak, nie ma problemu. Ale dla wielu osób myślę, że te sformułowania zrobią poważny problem. Albo zaskoczą ich, jeśli chodzi o interpretację. Bo tak naprawdę to nie jest to samo. Jest ogromna różnica, jeśli powiem, zostałem znieważony, a jestem znieważony. Sens tych wyrażeń jest zupełnie inny. Jaki? Chodzi o postrzeganie siebie. Jak postrzegam siebie w tym momencie? Gdy mówię, zostałem zraniony, to sugeruję, że pomiędzy mną a raną jest dystans. Co pozwala mi na odreagowanie i wyleczenie się. Zostałem zraniony, czyli ja wiem, że uderzono mnie konkretnie. W jaką sferę mego życia? Wiem, co mnie boli, z czego to wynika. Nie? Natomiast gdy stwierdzam, jestem zraniony, to się identyfikuję całkowicie z samym zranieniem, a tym samym staję się niezdolny do odreagowania i przebaczenia. Jestem zranieniem, jestem poniżeniem, jestem znieważeniem. No nie, ale my to często mówimy. Jeśli tylko mówimy, ale wiele osób też tak o sobie myśli. Jak mają porażki, niepowodzenia, to od razu siebie przekreślają, potępiają, osądzają, mówiąc, jestem taki. I to zamyka nas na przebaczenie. Wtedy robimy z siebie taką rolę ofiary. Bierzemy wszystko na siebie, co jest w ogóle nieprawdą, że tak jest. Tak nie jest. Ale my tak postrzegamy. Mhm. I teraz moment trzeci. W wychodzeniu z tej postawy samobiczowania się. Niezbędne też jest przypomnienie sobie, że nie jestem jedynym odpowiedzialnym za przykre wydarzenie czy obrazy. Na jednej z konferencji dla osób rozwiedzionych i żyjących w separacji ksiądz właśnie o tym mówił, że nie tylko ty jesteś odpowiedzialny za rozbicie małżeństwa. Nie jesteś jedyną sprawcą. I wtedy, bo tu problem ex-współmałżonków, rodziców, też i społeczeństwa, bo oni też ponoszą odpowiedzialność. My się zwalniamy bardzo często z tej odpowiedzialności. To jest wina tamtego mężczyzny, tamtej kobiety, bo gdyby on tego nie robił, a ona tak nie żyła, to byłoby dobrze. Potrafimy być takim sędzią nad małżonkami, niejako jak Bóg. I my wiemy wszystko z boku najlepiej, co nie jest prawdą, że tak jest. A być może ja też jestem odpowiedzialny za rozpad tego małżeństwa. Tak też może być. I przy tych słowach pewna słuchaczka rozpłakała się, co się stało. Ona mówi tak, po raz pierwszy sobie uświadomiła, że nie jest jedyną tą niedobrą, odpowiedzialną za rozbicie swego małżeństwa. ten trzeci etap też jest ważny. W wychodzeniu z roli ofiary, że za wszystko nie jesteś odpowiedzialny. Co się wydarzyło w twoim życiu, też mają w tym udział inni ludzie. Nie wszystko od ciebie zależy. Czwarty moment, już taki może bardziej pozytywny, bo ten trzeci też jest taki dość pozytywny. Ważne jest też w końcu to, żeby zrozumieć, że pomyłka nie jest nie do naprawienia. Nie jesteś skazany na przeżywanie porażki bez przerwy, ani na ciągłe znoszenie jej konsekwencji. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jest się stale prześladowanym przez nieszczęście czy zły los. I to nastawi cię w niezawodny sposób na nowe porażki. W ten sposób nie masz żadnej możliwości wyjścia z tego błędnego koła. I zamiast się zadręczać taką porażką, staraj się wyciągnąć z niej nauczkę. Jakąś naukę, jakąś zdobyć wiedzę, ale pozytywną. Ileż porażek stało się okazją do wzbogacenia doświadczenia, do ponownego wyruszenia, do powodzenia w życiu. Czy potrafimy Bogu dziękować za porażki, za zranienia, za trudności, za problemy, za trudne przeżycia? W tym się kryje ogromne bogactwo, ogromna wiedza, samoświadomość. Człowiek chwilami nie tknąłby książek, nie klęknąłby przed Bogiem, gdyby nie został złamany w pewnym sensie, zraniony przez kogoś. I to jest też wielka łaska. Tylko my nie zawsze potrafimy tak podejść.
W ten sposób spojrzeć.
Tak, tak spojrzeć. Co jest ważne, a to wtedy buduje, jak spojrzymy pozytywnie na doświadczenia. Teraz mogę mówić z perspektywy lat i różnych wydarzeń, które były dla mnie bolesne, że one były super. Akurat dla mnie. Chociaż w chwili, kiedy je przeżywałam, niekoniecznie tak myślałam, bo to bolało. Były też jakieś tam uczucia i różne przeżycia. Niemniej jednak, ile ja mogłem zdobyć przez to wiedzy, ile doświadczenia, a ile różnych konfliktów, z których jakie rodzi się ogromne bogactwo człowieczeństwa, walki, odwagi, nazywania, rozmyślań, modlitwy, słuchania Pana Boga, Jego natchnień. Jest to kopalnia wiedzy, doświadczenia, mądrości, a też i świętości. Właśnie z tych naszych błędów, żebyśmy umieli wyciągnąć pozytywny wniosek, czego one mnie uczą, co one mi pokazują. Wtedy będziemy również, to jest ważne, dlaczego, bardziej tolerancyjni dla innych. Ludzie bezwzględni wobec innych są tacy, być może dlatego, że wobec siebie również podchodzą w taki sam sposób. Sobie nie wybaczają, nie akceptują własnych porażek, własnych słabości, więc również tacy będą wobec innych bezwzględni. I to jest błędne koło wzajemnego się ranienia. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze na koniec.
Zdążymy? Możemy spróbować.
Bo... taki jeszcze temat na koniec poruszę tego czwartego etapu, że warto, a nawet trzeba nazywać konkretnie zranienie, bardzo precyzyjnie. Ale ktoś z Państwa, kto nas słucha, na przykład powie, no tak, konkretnie, precyzyjnie, tylko teraz jak mam nazwać to, co się wydarzyło kiedyś, lat temu ileś, a tego dobrze nie pamiętam. I to jest na przykład prawdą, że najtrudniejsze do rozpoznania są zranienia sięgające głęboko w dzieciństwo. Tutaj bardzo często dziecko wypiera to, co było bolesne i nie pamięta. Są na przykład osoby, które nie pamiętają, co było w dzieciństwie. Luka. Po prostu czarna dziura i nic więcej. To znaczy, że musiały coś bardzo boleśnie przeżyć. Było ileś tam różnych trudnych rzeczy i nic się nie pamięta. Ani tych dobrych rzeczy, ani tych przykrych. Tak jakby ich tam nie było. Bywa tak. Nie przypominamy sobie ani tych wydarzeń, ani okoliczności, które je wywołały. Wszystko, co po nich pozostało, bo ktoś powie, no to skoro nie pamiętam, to nie mam problemu. O co się złodzi? Temat zamknięty. Ale, bo to, co się wydarzyło w naszym życiu w przeszłości, w dzieciństwie, pozostało w nas, w naszym ciele, w naszej podświadomości. I to pozostało, niestety, i to najczęściej daje znać o sobie. A my o tym nie wiemy. Jakaś sztywność zachowania, jakieś reakcje obronne, odbicie dawnych urazów, które pokazują się bardzo szybko, kiedy w nas rodzi się bunt, agresja pod wpływem rad, uwag, wskazówek, albo jakichś tam zranień i nagle jest gwałtowna reakcja. Skąd to masz? Człowiek, który jest uporządkowany, tak nie reaguje, a ty reagujesz. To, skąd to masz? A nie wiem, taki jestem. A nie, taki się prawdopodobnie stałeś. A więc rozczarowania z dzieciństwa sprawiają, że ich skutek odczuwa się jeszcze w nieświadomy sposób wiele lat później. Nie możemy spotkać takie właśnie osoby, które mimo całej swojej dobrej woli nie były w stanie przebaczyć najmniejszego przewinienia, bo ich niezdolność do przebaczenia upokarza je i często wywołuje w nich duże poczucie winy. Na przykład młoda kobieta zwierzała się kiedyś z niemożności przebaczenia swemu teściowi. Jego ogromny błąd polegał na tym, że pozostał u synowej 2 dni, podczas gdy był zaproszony tylko na rodzinną kolację. Ona to jasno określiła. Kolacja rodzinna, wieczorna. A on został tam 2 dni. Dlatego też potępiała się niewspółmiernie, ponieważ wyolbrzymiała błąd. To jest drobiazg, mówiła sobie. Powinnam przestać mieć do niego pretensje. Zaprosiłam go na kolację, on został 2 dni. To jest no problem. W rozpaczy poprosiła pewnego księdza o spotkanie i on ją zaprosił, by jak najdokładniej określiła naturę swego zranienia. Ona odpowiedziała: odnoszę wrażenie, że nie jestem ważna w jego oczach, bo zignorował treść mojego zaproszenia. A więc ksiądz jej proponuje, aby pozostała z tym uczuciem niebycia ważną, a potem wycofnęła się w przeszłość, pozwalając na pojawienie się tego, co łączyło się spontanicznie z tym uczuciem. Do łez wzruszona przypomniała sobie wydarzenie z dzieciństwa i opowiedziała, że kiedy miała 8 lat, matka przyrzekła jej przez cały rok, że zaprowadzi ją na pasterkę. Otóż gdy się obudziła rankiem Wigilię Bożego Narodzenia, od mamy usłyszała, że jeszcze jest za mała, żeby we mszy świętej uczestniczyć. I to rozczarowanie z dzieciństwa, które zresztą kompletnie zapomniała, jak dalekie echo zablokowało jej pragnienie przebaczenia teściowi. On też się zawiódł. W ten sposób dopiero po dojściu do źródła odczucia, że nie jest ważną, udało się jej przebaczyć wpierw matce, a później teściowi. Może z tym zostawmy radio słuchaczy. Życzymy światła Ducha Świętego w poznawaniu siebie.
I zapraszamy na kolejną audycję Świat Ludzkich Uczuć. Ksiądz Robert Staszuk był moim Państwa gościem. A książka E-mail od Boga do kobiet trafi do Sylwii z Żelechowa. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy do nas napisali. I cóż, pozostaje nam zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z nami. Tomasz Goska program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwa na Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat ludzkich uczuć.